Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie, producent kruszyw budowlanych.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
XIV:10 na naszych zegarach, czas więc na kolejną odsłonę audycji Od starożytności do wieczności. W zeszłym tygodniu wspólnie z Krzysztofem Ogieldą opowiadaliśmy Państwu o papieżu z Opola, biskupie Achille Rattim, wizytatorze, potem nuncjuszu apostolskim w Polsce, wysokim komisarzu podczas plebiscytu na Górnym Śląsku. Jak zapowiedzieliśmy, w tym tygodniu powrócimy do postaci Achille Rattiego, ale już nie jako biskupa, a jako papieża, papieża Piusa XI. Nie bez przyczyny mówimy o Piusie XI właśnie dzisiaj, ponieważ wczoraj przypadła rocznica jego wyboru na stolicę Piotrową. W ogóle mamy kilka bardzo ciekawych rocznic w okolicy dzisiejszego dnia, które bardzo mocno wiążą się z postacią Piusa XI. Ale zacznijmy od początku, od samego momentu wyboru. 6 lutego 1922 roku kardynał Achille Ratti zostaje wybrany na papieża, przyjmuje imię Pius XI.
Tak, imię Pius, ono się nam czasem może nie kojarzyć dobrze, ale ono po łacinie się kojarzy jak najlepiej. Pius to nie mniej i nie więcej, tylko pobożny. Achille Ratti rzeczywiście został w 22 roku wybrany jako 259 papież w dziejach Kościoła. O tyle mogło to być zaskakujące, że był zaledwie 3 lata biskupem. Pamiętamy, święcony w Polsce w czasie, kiedy był nuncjuszem, w roku 1919 ta sakra miała miejsce, i ledwo pół roku kardynałem, a jednak coś musiano w nim zobaczyć. No i taka ciekawostka, mianowicie po koronowaniu, bo wtedy się jeszcze papieża koronowało, bo tiarę nosił, udzielił błogosławieństwa z lodżii Bazyliki Świętego Piotra. Dzisiaj to oczywiste, tak? Jak wiadomo, że papież będzie wybrany, to wszystkie kamery są z góry w to miejsce wymierzone, ale wtedy zdarzyło się to po raz pierwszy od 1870 roku, a więc poniekąd papież przywrócił tradycję zapomnianą czy zarzuconą przez jego poprzedników.
Jakim papieżem okazał się być Achille Ratti? Pontyfikat każdego papieża możemy uznać za wyjątkowy i swoisty, ale pontyfikat Piusa XI obfitował w wiele ważnych wydarzeń, bo i czasy w Europie były niespokojne.
No, niektórzy mówią, jak się czyta o Achille Rattim jako o papieżu, to niektórzy snują pewne analogie do Jana Pawła II, tak? Jest ich kilka. No, po pierwsze, był to papież, który doceniał środki masowego przekazu. Kiedy w 1930 roku ruszyła stacja Radia Watykańskiego, to przemówił do całego świata przez radio. No, wtedy innych mediów nie było, tak? Nie było internetu czy telewizji, więc jakby rozumiał tę rolę. Był to papież, który się upomniał między innymi o los prześladowanych chrześcijan w Meksyku. Pamiętamy, że Jan Paweł II też potem zaczął swój pontyfikat w sensie podróży zagranicznych od wyjazdu do Meksyku i też bardzo tych Meksykanów nadal pozostających w pewnej izolacji, niechęci meksykańskich chrześcijan, pozostających w pewnej niechęci, czy niechętnie traktowanych przez państwo, docenił. No i na pewno, naturalnie, Achille Ratti nie był Polakiem, ale te jego związki z Polską są bardzo bliskie, o tym też warto pamiętać. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że został wybrany, myślę, że nieoczekiwanie, także dla samego siebie, i między innymi bezpośrednio po wyborze powiedział do Polaków: widzę Polskę, pozdrawiam ją i proszę jej synów, aby się za mnie modlili. Widziałem bowiem, jak Polacy modlić się umieją. Pozdrawiam Polaków i kocham, i nadal miłować będę drogą Polskę i modlić się za nią nie przestanę. To taki ciekawy rys. Tych więzi z Polską było w ciągu tego pontyfikatu więcej. Warto przypomnieć, że właśnie ten papież w 23 roku, a więc zaraz na początku pontyfikatu, zatwierdził i rozszerzył na całą Polskę święto Matki Bożej Królowej Polski z datą 3 maja wiążącą się z konstytucją. To on podpisał konkordat z Rzeczpospolitą Polską w 25 roku, jednocześnie ustanawiając 5 metropolii łacińskich, jedną ormiańską, jedną unicką. Ten sam papież poświęcił w tym samym 25 roku i podarował korony na koronację obrazu Matki Bożej Piekarskiej, bliskiej nam bardzo, tak?
Bo przecież tak, o tym też już mówiliśmy.
Matka Opolska i Piekarska to właściwie jeden obraz. To on mianował wreszcie prymasa Polski Augusta Chlonda w roku 26 i w 38 dokonał kanonizacji błogosławionego Andrzeja Boboli. To jeszcze jedna analogia z Janem Pawłem II, mianowicie pontyfikat nie taki długi, bo między 22 a 39 rokiem to jest raptem 17 lat, a mimo to ten papież zdążył kanonizować 33 świętych i beatyfikował około 500 osób, więc najwyraźniej, podobnie jak Jan Paweł II, o tej analogii mówiliśmy, najwyraźniej tę rolę świętych i potrzebę tego wzorca doceniał i rozumiał.
Przejdźmy może do innych rzeczy związanych z postacią Piusa XI, a mianowicie papież Pius XI jest osobą, która zapisała się w kartach historii Kościoła i historii świata, możemy powiedzieć, jako wielki przeciwnik komunizmu. Może od komunizmu wyjdźmy. Co takiego nie podobało się Piusowi XI w rozprzestrzeniającym się bardzo szybko po Europie komunizmie?
Wydaje się, że papież ani co do komunizmu, ani co do włoskiego faszyzmu, ani co do niemieckiego nazizmu złudzeń nie miał, tak? Był na tyle realistą, że starał się z wszystkimi tymi państwami i z wieloma innymi współdziałać. To był papież, który zgodnie z tym swoim myśleniem o pokoju Chrystusa w państwie Chrystusa starał się zawierać umowy, konkordaty z wieloma krajami, także tradycyjnie zdystansowanymi wobec Kościoła. To dotyczy nie tylko tych trzech krajów, które wymieniłem, ale także za Piusa XI zawarto konkordat z Francją. Tradycyjnie zdystansowano od czasów rewolucji francuskiej do Kościoła. Więc jak mówię, z jednej strony starał się on ten porządek taki kościelno-państwowy utrzymywać w jak najlepszym stanie, ale złudzeń chyba specjalnie co do w ogóle państw i polityków, a potem do tych systemów totalitarnych nie miał, bo warto przypomnieć, że zanim w roku 1933, dosłownie w odstępie 5 dni, 14 marca i 19 marca, papież wyda dwa dokumenty, jeden przeciwko komunizmowi, a drugi encyklika Mitbrennen Sorge z palącą troską, opisująca stan kościoła w nazistowskich Niemczech, to jeszcze wcześniej, bo w grudniu 25 roku encykliką Quas Primas ustanawia święto Chrystusa Króla. Mówię o tym dlatego, że oczywiście dokument jest długi, trzeba by go pewnie przeczytać cały, żeby sobie uświadomić istotę myśli papieża, ale mówię o tym dlatego, że jak powiedziałem, myślę, że papież nie miał złudzeń co do tego, jak funkcjonują państwa w XX wieku i między innymi w tej encyklice o święcie Chrystusa Króla napisał tak: przez oddawanie czci publicznej królowaniu pańskiemu muszą sobie ludzie przypomnieć, że Kościół ustanowiony przez Chrystusa jako społeczność doskonała żąda dla siebie prawa mu przysługującego, którego zrzec się nie może, to jest pełnej wolności i niezależności od władzy świeckiej, i że w wypełnianiu powierzonego sobie przez Boga posłannictwa, nauczania, rządzenia i prowadzenia wszystkich do wiecznej szczęśliwości, którzy do Chrystusa, do Królestwa Chrystusowego należą, nie może zależeć od czyjejś woli. Mhm. I to jest wprawdzie 8 lat wcześniej, ale to brzmi jak przygrywka do tych dokumentów, o których tu rozmawialiśmy. I teraz o owym komunizmie. Znowu, dokument długi. Warto przypomnieć, że chronologicznie jest nich ostatni. To jest encyklika Divini Redemptoris z 19 marca 1937 roku, opisująca zarówno, chciałoby się powiedzieć, teorię, jak i praktykę. To warto zwrócić na to uwagę, że jak się ten dokument czyta cały, to jest tam uderzające, że papież z jednej strony nie ukrywa, że nie byłoby tego rozkwitu, tego rozwoju komunizmu, nie tylko w Rosji sowieckiej, tak, ale także we wspomnianym Meksyku, gdzie to oznacza prześladowanie chrześcijan, ale także w Hiszpanii, gdzie komuniści zachowują się tak, jak się zachowują. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie akty niesprawiedliwości wobec świata pracy, wobec robotników. Ale jednocześnie co do natury komunizmu papież złudzeń nie ma. Pisze bowiem tak: tego rodzaju doktryna unicestwia rzecz jasna ideę odwiecznego Boga. Nie dopuszcza różnicy między duchem i materią, między duszą i ciałem. Nie przyjmuje istnienia duszy po śmierci i jakiejkolwiek nadziei na życie pozagrobowe. Opierając się na dialektycznym aspekcie materializmu, komuniści twierdzą, że wspomnianą walkę wiodącą świat do ostatecznej syntezy można ludzkimi wysiłkami przyspieszyć, dlatego dążą do zaostrzenia przeciwieństw między poszczególnymi klasami społeczeństwa i do stworzenia pozoru, że walka klasowa z całą jej nienawiścią i szałem niszczenia jest krucjatą w służbie rzekomego postępu ludzkości.
I trochę racji chyba papież Pius XI
miał. No, delikatnie mówiąc, to był bardzo przenikliwy opis tego właśnie, co praktycznie można było zobaczyć i w Rosji, i w Hiszpanii, i w Meksyku, i wszędzie tam, gdzie komunizm wtedy głowę podnosił. Prawda? To nie była tylko kwestia doktrynalnego sporu, to była także kwestia dostrzeżenia rozmaitych niebezpieczeństw, jakie ten system niósł, nie tylko do życia społecznego, nie tylko do relacji między światem pracy i światem własności, ale także w kategoriach życia rodzinnego. Jeszcze jeden cytat. Ponieważ w obliczu społeczności człowiek według zapatrywań komunizmu jest tylko kółkiem wtłoczonym w tryby maszyny, dlatego nie przyznaje mu się żadnych praw naturalnych. W stosunkach międzyludzkich natomiast komunizm głosi zasadę absolutnej równości, odrzucając wszelką hierarchię i wszelki autorytet ustanowiony przez Boga.
To bardzo znany cytat, często zapisywany w różnego rodzaju podręcznikach historii.
Tak, tak, no bo on stanowi jakby kwintesencję, prawda, tej krytycznej oceny, ale papież nie inaczej myślał także o nazizmie, prawda. Ja nie myślę, że to absolutnie nie był przypadek, że ten dokumenty zostały wydane dosłownie w jednym tygodniu.
Mhm.
To poczucie, które za chwilę ma się okazać prorocze, my, przepraszam, w Polsce doświadczyliśmy 6 lat później, tak? Jak te dwa systemy się, przepraszam, ale zamknęły nad nami, tak? Jak nożyce. Papież zdawał się już wtedy to wiedzieć. I co ważne, jak raz jeszcze to chcę potwierdzić i powtórzyć i podkreślić, że to jakby nie powodowało odwracania się plecami. Myślę, że to był wielki realista, który rozumiał, że świat taki jest. Stąd próba podpisania zarówno konkordatu z Włochami Mussoliniego, z Niemcami, żeby ratować co się da.
A to się udało?
W sensie podpisania, tak.
Tak,
te konkordaty podpisano i wydawałoby się, że one miały tę wolność Kościoła zapewniać. Z drugiej strony, już za chwilę miało się okazać we Włoszech, że oto mimo konkordatu, czy niezależnie od konkordatu, państwo rości sobie prawo do absolutnej monopolizacji wychowania i wykształcenia. Na co się Kościół zgodzić nie mógł. I stąd i tam nastąpił taki bardzo zdecydowany głos przeciwko. Podobnie w Niemczech. Owszem, konkordat konkordatem, ale za chwilę chłopcy z Hitlerjugend krzyczeli w Norymberdze, że będą stawiać księży pod ścianą, tak? No i wtedy już papież milczeć nie mógł. I znowu, może warto tę diagnozę poświęconą nazizmowi przytoczyć. Kto hołdując panteistycznej mglistości, jaki to ładny język, kto hołdując panteistycznej mglistości utożsamia Boga ze światem, kto z Boga czyni coś ziemskiego, a ze świata coś boskiego, nie należy do wierzących. Kto idąc za wierzeniami starogermańsko-przedchrześcijańskimi, na miejsce Boga osobowego stawia różne nieosobowe fatum, ten przeczy mądrości Bożej i opatrzności, która sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią. I wszystko prowadzi ku dobremu. Kto ponad skalę wartości ziemskie, rasę, albo naród, albo państwo, albo ustrój państwa, przedstawicieli władzy państwowej, albo inne podstawowe wartości ludzkiej społeczności, które w porządku doczesnym zajmują istotne i czcigodne miejsce i czyni z nich najwyższą normę wszelkich wartości, także religijnych, i oddaje im się bałwochwalczo, ten przewraca i fałszuje porządek rzeczy stworzony i ustanowiony przez Boga człowieka i daleki jest od prawdziwej wiary w Boga i od światopoglądu odpowiadającego takiej wierze. Myślę, że to była odpowiedź na to, co władze nazistowskie w Niemczech cały czas czyniły. To znaczy, z jednej strony twardo walczyły z Kościołem, tak? Kilkuset księży znalazło się, ze 400, jeśli dobrze pamiętam, znalazły się w Dachau jeszcze zanim wybuchła wojna, prawda? Ostro walczył z Kościołem, także przemocą, ale jednocześnie coś tam o jakimś Bogu i o jakiejś opatrzności, to Hitler chętnie, prawda, mówił i chętnie się na nią powoływał. Także pod koniec wojny, także po zamachu Stauffenberga, no twierdził, że opatrzność go ocaliła. Więc to była taka próba rozmycia jakby tych pojęć podstawowych i papież tu wyraźnie przeciwko temu rozmyciu protestuje.